Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 3 grudnia, trzeci dzień Adwentu. Dziś wspomnienie świętego Franciszka Ksawerego, wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest przegłosowane na Wyspach Brytyjskich prawo do medycznego zakończenia własnego życia. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy. Pod koniec listopada przełożony dystryktu niemieckiego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, ksiądz Stefan Pflüger, udzielił wywiadu dziennikowi Die Tagespost. W rozmowie z dziennikarzem katolicki duchowny został zapytany o plany bractwa w zakresie wyświęcenia nowych biskupów po niedawnej śmierci biskupa Bernarda Tissier de Malere. Ksiądz Pflüger odpowiedział, iż tak ważna decyzja nie może zostać podjęta nagle, a w pierwszej kolejności należy zbadać, czy zachodzi konieczność udzielenia nowych sakr. Duchowny powiedział: zanim sięgnie się po taki krok, konieczność musi być ewidentna. Należy również starać się ze wszystkich sił o uzyskanie zgody Rzymu na jakiekolwiek święcenia biskupie. Dalej niemiecki kapłan przypomniał, że bractwo nie tworzy alternatywnego kościoła, gdyż samo do kościoła należy, a obecne nieposłuszeństwo papieżowi jest konieczne dla zachowania posłuszeństwa wobec Chrystusa i kościoła. Francja. Jak informuje portal katch.net, francuski Urząd Regulacji Komunikacji Audiowizualnej i Cyfrowej, sprawujący nadzór nad treściami emitowanymi we francuskich stacjach telewizyjnych i radiowych, podjął skandaliczną decyzję wobec stacji CNews. Urzędnicy postanowili ukarać stację karą finansową w wysokości 100 tysięcy euro za emisję programu poświęconego wierze w lutym bieżącego roku. W wyemitowanym materiale w trakcie dyskusji wygłoszona została teza, zgodnie z którą składanie ofiar Molochowi jest najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. To bardzo nie spodobało się francuskiemu Urzędowi Regulacji Komunikacji Audiowizualnej i Cyfrowej, który uzasadnił nałożenie na stację kary 100 tysięcy euro w sposób następujący. Aborcji nie można przedstawiać jako przyczyny śmierci. Ponadto stacja dokonała jednostronnego doboru uczestników dyskusji, by nikt nie podważył tej oczywistej nieścisłości. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Franciszka Ksawerego. Urodził się on 7 kwietnia 1506 roku na zamku Xavier w Królestwie Nawarry w rodzinie arystokratycznej. W wieku 19 lat Franciszek wyjechał na studia teologiczne do Paryża. Tam poznał Piotra Fabera i Ignacego Loyole. 15 sierpnia 1534 roku wszyscy trzej złożyli w Paryżu śluby czystości i ubóstwa, dając początek Towarzystwu Jezusowemu, czyli jezuitom. Franciszek miał 28 lat. W tym samym roku razem z Ignacym przyjął święcenia kapłańskie. Była to epoka wielkich odkryć geograficznych. Król Portugalii, Jan III Avis, zwrócił się do Ignacego z prośbą o wysłanie misjonarzy do Indii Wschodnich. W maju roku 1542, po 13 miesiącach przerywanej postojami podróży, 36-letni wówczas Franciszek przybył do Goa. Tam pełnił posługę zarówno dla Portugalczyków, jak i dla nowo nawróconej ludności tubylczej. Po 7 latach w roku 1549 wyruszył do Japonii, gdzie udało mu się pozyskać dla kościoła około 1000 dusz. Po kolejnych 2 latach wrócił do Indii, jednak wkrótce ruszył do Chin. Franciszek Ksawery zmarł w drodze do Chin w nocy z 2 na 3 grudnia roku 1552. Przeżył 46 lat. Został beatyfikowany w roku 1619 przez papieża Pawła V i kanonizowany już 3 lata później przez papieża Grzegorza XV. Święty Franciszek Ksawery jest patronem misji katolickich oraz Indii, Japonii i marynarzy. Australia. Pod koniec listopada radykalni aktywiści klimatyczni z grupy Rising Tide zorganizowali protest, a zarazem blokadę największego portu węglowego na świecie, zlokalizowanego w australijskim mieście Newcastle. W niedzielny poranek dziesiątki dzielnych klimatystów wjechało do portu na kajakach, zupełnie uniemożliwiając przepływ statków. W tym samym czasie kilka tysięcy osób manifestowało pod bramami portu. Demonstracje szybko i sprawnie poskromili policjanci i po zaledwie kilku godzinach ruch w porcie został wznowiony. Policja poinformowała o zatrzymaniu 173 protestujących, w tym kilkunastu nastolatków. Postawiono im zarzuty zakłócania porządku oraz niepodporządkowywania się poleceniom funkcjonariuszy dotyczącym bezpieczeństwa. W związku z wydarzeniem australijska policja zapowiedziała teraz realizację polityki zero tolerancji względem podobnych manifestacji. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, nie po raz pierwszy chcę polecić Ci książkę, która w domach tradycyjnych katolików powinna stanowić podstawę wychowania. Katechizm katolicki dziecka polskiego został wydany po raz pierwszy na emigracji w Londynie pod koniec lat 50. ubiegłego wieku i zyskał bardzo duże uznanie wśród odbiorców, stając się w krótkim czasie popularnym narzędziem katechetycznym wśród rozsianej po świecie Polonii. Tylko na przestrzeni lat 60. jego dodruki osiągnęły łącznie sumę kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że realnie współkształtował on całe pokolenie wzrastających na obczyźnie polskich dzieci. Przygotowujący katechizm ksiądz Narcyz Turulski wykorzystał jako podstawę bardzo popularny we Francji od końca lat 40. katechizm kanoników Quinet i Boyer wraz z jego ówczesną atrakcyjną szatą graficzną i rysunkami. Ksiądz Turulski dostosował katechizm do potrzeb polskiego dziecka, uwzględniając wątki związane z rodzimym katolicyzmem oraz patriotyzmem. Katechizm ten, dopuszczony do druku za zgodą polonijnych władz kościelnych, został obecnie wznowiony nakładem wydawnictwa Andegavenum z uwspółcześnioną szatą graficzną oraz językiem, a także z dodatkowymi komentarzami wynikającymi ze zmian w kościelnej dyscyplinie. Katechizm w twardej oprawie i z licznymi klasycznymi ilustracjami jest pięknie wydany. Doskonale sprawdzić się może jako prezent świąteczny. Co do tego katechizmu, możemy być pewni, że nie zawiera żadnych błędów i został stworzony w przystępny sposób, z myślą o dzieciach w każdym wieku. Podzielony jest na lekcje, które z kolei podzielone są na treść lekcji dla mego życia, czyli jak realizować naukę katolicką w swoim życiu, modlitwę, Słowo Boże, liturgię, zadanie i pracę. Wszystko zwięźle i przystępnie. Link do katechizmu znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w opisie tego odcinka. Na kod sprawki otrzymasz 25% rabatu na ten katechizm i wszystkie książki wydawnictwa Andegavenum. Redakcja Sprawek Okiem Katolika bardzo poleca. Stany Zjednoczone. We wtorek 26 listopada w hrabstwie Starr w stanie Teksas odbyły się obchody Święta Dziękczynienia z udziałem jednego z nominatów do gabinetu prezydenta Donalda Trumpa, pana Thomasa Homana, oraz gubernatora Teksasu, pana Grega Abbotta. Obaj są katolikami. W trakcie wydarzenia republikański gubernator odniósł się do problemu nielegalnej imigracji. Pan Abbott zadeklarował gotowość współpracy z administracją Donalda Trumpa, który w kampanii wyborczej otwarcie zapowiadał dokonanie masowych deportacji przybyszów z zagranicy. Polityk powiedział: prezydent Trump ma trudne zadanie, aby znaleźć, zlokalizować nielegalnych imigrantów, a następnie ich deportować lub uwięzić. To właściwy człowiek, by rozwiązać ten problem. Natomiast zwracając się do obecnych podczas obchodów żołnierzy, którzy od dłuższego czasu pełnią zadanie wzmożonej ochrony amerykańskich granic, polityk obiecał, że już wkrótce część z nich będzie mogła wrócić do swoich rodzin. Ponownie Stany Zjednoczone. Jak informuje nieoceniony portal LifeSite News, znana kalifornijska organizacja ProLife, Center for Medical Progress, opublikowała dokumenty dowodzące istnienia kolejnego skandalicznego procederu. Według udostępnionych informacji, największa firma specjalizująca się w dokonywaniu ofiar dla Molocha, Planned Parenthood, w roku 2018 przekazała do Uniwersytetu w San Diego tzw. plan badawczy. Ów barbarzyński plan zakładał przekazywanie szczątków dzieci ofiarowanych Molochowi naukowcom z uniwersytetu, by ci prowadzili na nich badania. W zamian Planned Parenthood mogła liczyć na przychylność uczelni przy postępowaniach patentowych. W opublikowanej dokumentacji czytamy: będziemy pobierać tkanki od płodów w wieku od 4 do 23 tygodni ciąży, od pacjentek poddanych zabiegowi planowanego przerwania ciąży w ośrodku Planned Parenthood w San Diego. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Ksiądz Matthias Gaudron, Katechizm o kryzysie w Kościele. Kontynuacja rozdziału drugiego, Magisterium Kościoła. Dalsza część odpowiedzi na pytanie, jaki udział w kryzysie Kościoła mają biskupi. Kasper nie odwołał żadnej ze swych tez. Nie ma najmniejszej oznaki, by sądzić, że myśli on inaczej jako biskup i kardynał. Wręcz przeciwnie, we wrześniu 1993 roku opublikował on razem z biskupami Lemanem i Zejerem list pasterski, w którym mniej lub bardziej otwarcie pozwala się na przyjmowanie komunii świętej osobom rozwiedzionym, żyjącym w kolejnym związku, jeśli one uważają się za upoważnione do tego przez, jak czytamy, decyzję sumienia, za którą same ponoszą odpowiedzialność. Ci biskupi zachęcają zatem do niegodnego, świętokradczego przyjmowania komunii świętej, gdyż osoby te żyją w nieprawym związku, a zatem w stanie grzechu ciężkiego. Podobnie należy ocenić zdanie ratyzbońskiego wikariusza generalnego Gegenfurtnera, kiedy stwierdził on w lipcu 1996 roku odnośnie pewnego księdza, który porzucił kapłaństwo, by żyć razem z kochanką, że ksiądz ów wprawdzie nie może wypełniać funkcji kapłańskich, ale oboje mogą przystępować do komunii świętej. Wydaje się, że także poprzednik biskupa Kaspera w diecezji Rotenburg-Stuttgart, biskup Georg Moser, miał problemy z bóstwem Chrystusa. Mianowicie pisał on w liście pasterskim na Wielki Post 1980 roku: krzyż także dla Jezusa był zagadką, pozostał niezrozumiały i okrutny. Jeśli krzyż był niezrozumiały nawet dla Chrystusa, to jak mógł on być prawdziwym Bogiem? Kolejnym przykładem pokazującym, co dzieje się z wiarą u biskupów, są wypowiedzi Karla Lemana, ówczesnego przewodniczącego niemieckiej konferencji episkopatu, na temat zmartwychwstania Chrystusa. Dla niego zmartwychwstanie jest wprawdzie, jak czytamy, w każdym razie rzeczywistym wydarzeniem. Równocześnie jednak niejasny jest jego pogląd na temat historycznej rzeczywistości. Dosłownie mówi on: wskrzeszenie Jezusa Chrystusa przez Boga Ojca jest, ściśle rzecz biorąc, wydarzeniem w boskiej sferze, które w istocie nie należy do naszej historii. Ma ono jednak skutki w czasie i przestrzeni. Za tymi sformułowaniami, podobnie jak za używanym przez wielu teologów sposobem wypowiadania się, że zmartwychwstanie jest wprawdzie prawdziwym, ale nie historycznym wydarzeniem, stoi przekonanie, że ciało Chrystusa nie zostało ożywione, ale że Chrystus zmartwychwstał wyłącznie w wierze swych uczniów. Wyraźniej sformułował to już protestant Willy Marksen przez zdanie: Jezus zmartwychwstał, sądzi on, uczniowie nie chcieli wyrazić nic innego jak: sprawa Jezusa toczy się dalej. Podczas gdy jest wielu protestantów niezgadzających się z tym mniemaniem, to katolickim biskupom wydaje się ono do przyjęcia, mimo iż święty Paweł podkreśla: a jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, więc próżne jest nauczanie nasze, próżna jest i wiara nasza. Następnie okazujemy się fałszywymi świadkami Boga, ponieważ świadczyliśmy przeciw Bogu, że wskrzesił Chrystusa. Listę podobnych przykładów można by mnożyć w nieskończoność. Jest niestety faktem, że wielu biskupów nie uznaje już podstawowych artykułów wiary. Czy papieże mają udział w kryzysie Kościoła? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Polska. Pod koniec listopada znany konserwatywny i katolicki publicysta pan Marek Miśko poinformował o skandalicznym spektaklu wystawionym w Teatrze Narodowym w Warszawie. W trakcie pseudo-sztuki jeden z aktorów wyszedł na scenę nago. Jak się okazuje, wśród widowni obecna była młodzież, która wybrała się na spektakl w ramach wycieczki szkolnej. W swoim materiale pan Miśko zacytował wiadomość SMS od swojego syna o następującej treści. Za chwilę na scenie ma pojawić się facet, który będzie biegał z gołym przyrodzeniem. Siedzimy w pierwszym rzędzie. Jeśli tak będzie, natychmiast wychodzę. Nie chcę na to patrzeć. Krytykując całe zajście, pan Miśko przytoczył także reakcję jednej z prawdopodobnie bardzo uśmiechniętych nauczycielek, która starała się poniżyć syna publicysty za dezaprobatę wobec gorszących scen w teatrze. Ponownie Polska. Znany liberalny kapłan ze Zgromadzenia Księży Marianów, ksiądz Adam Boniecki, opublikował felieton na łamach Tygodnika Powszechnego. W swojej publikacji były redaktor naczelny Tygodnika opisuje tak zwaną czystkę w kościele, która jest skutkiem masowego usuwania z posługi księży, którzy upadli na skutek m.in. grzechu nieczystości. Zdaniem autora odpowiedzialny za nią jest osobiście papież Franciszek. Ksiądz Boniecki trzeźwo zauważa, że w dłuższej perspektywie spowoduje to znaczny spadek liczby księży, a co za tym idzie, problem w obsadzeniu większości parafii. Jednak odpowiedzią liberalnego duchownego nie jest zatrzymanie tej bezsensownej czystki, która pod pozorem czegoś dobrego tak naprawdę bardzo rani Kościół, ale zniesienie celibatu. A sam celibat ksiądz Boniecki sprowadził do kwestii ewentualnych roszczeń majątkowych względem księży. W tekście czytamy: może sposobem zaradzenia niedostatkom personelu będzie zniesienie celibatu. Dziś dla wielu katolików celibat duchownych wciąż jest wartością. Jednak część wiernych twierdzi, że bez celibatu Kościół musiałby wziąć odpowiedzialność, także materialną, za rodziny księży. Tyle ksiądz Boniecki i Tygodnik Powszechny. Natomiast zdaniem redakcji Sprawek Okiem Katolika, sposobem na ten, jak i na każdy inny problem Kościoła katolickiego, byłby jego powrót do katolicyzmu. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Wielka Brytania w ostatnim czasie stała się miejscem zupełnie już koszmarnym, w którym za wpisy w mediach społecznościowych kwestionujące globalistyczną agendę rządu realnie ląduje się w więzieniu. Powtórzmy, za wpis w mediach społecznościowych. Jednocześnie w ostatni piątek Izba Gmin przegłosowała legalizację wspomaganego zakończenia ludzkiego życia. Słowa na literkę E unikać tu muszę z podobnych przyczyn jak słowa na literkę A, które zastępujemy dłuższą ofiarą składaną Molochowi. Zgodnie z ustawą, osoba nieuleczalnie chora, której śmierci można racjonalnie oczekiwać w ciągu 6 miesięcy, może na żądanie otrzymać pomoc w zakończeniu swojego życia. Wówczas lekarz, w tym przypadku tak zwany lekarz, poda jej tak zwaną zatwierdzoną substancję, która zakończy jej życie. Równocześnie w ostatnich dniach w londyńskim metrze trwała kampania reklamowa zachwalająca dobrodziejstwa tego słowa na literkę E, a publikująca w Polsce Gazeta Wyborcza o ustawie pisała, że ma ona ulżyć w cierpieniu śmiertelnie chorym. Cywilizacja śmierci, inaczej cywilizacja Lucyfera, osiąga wyżyny w skutecznej manipulacji ludzkimi rozumami. Potrafi przedstawić medycznie wspomagane kończenie życia, które jest samobójstwem i morderstwem jednocześnie, w barwach kolorowych, budzących nadzieję i czyniących prawo do tego kolejnym skarbem tak zwanego współczesnego człowieka, które to cenne prawo jak zawsze usiłuje ludziom wyzwolonym ograniczyć ciemny motłoch z Kościołem katolickim na czele. A czym to słowo na literkę E jest w rzeczywistości? Jest redukcją kosztów opieki medycznej, redukcją kosztów utrzymania osób niegenerujących produktu narodowego, redukcją osób, które mogłyby przez samo swoje istnienie budzić świat pogrążony w biegu i konsumpcji, bo oto jest człowiek, który wymaga pomocy oraz zadumy nad tym, czym w ogóle jest życie. Redukcją starości, czyli czegoś, co zupełnie nie przystaje do pozornie kolorowego snu, w jaki wprowadza się dziś ludzkość. Wreszcie jest zabawą w Boga. Jeżeli bowiem człowiek może sam decydować o tym, kiedy ma skończyć się życie osób chorych lub starych, jakie inne Boże prawa miałyby go jeszcze ograniczać? To słowo na literkę E jest dla cywilizacji Lucyfera co najmniej tak samo cennym osiągnięciem jak ofiary składane Molochowi. Jest to dewastacja nie tylko danej osoby, która w tym przypadku wprost sprzeciwia się prawu Bożemu, ale też wszystkich zaangażowanych, rodziny, lekarzy, ustawodawców, którzy ustanawiają to barbarzyńskie prawo. Europa Zachodnia w wielu miejscach pogrąża się już w zupełnym obłędzie i jest blisko całkowitej utraty fundamentów etycznych. Bardzo szkoda, ale taki jest tych ludzi wybór. My tymczasem, mój drogi słuchaczu, pamiętajmy, że ostatnim, ale też jedynym bastionem zdrowia moralnego oraz prawidłowego organizowania społeczeństwa jest tradycyjna doktryna katolicka, lub krócej, doktryna katolicka, inaczej dana nam przez Boga prawda. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-razowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie, na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 15 grudnia zostanie odprawiona kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.